Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj też o wyborach samorządowych. Kampania się zaostrza, tak jak i podziały wewnątrz komitetów wyborczych. Do akcji wkracza CBA, gdzie indziej są prośby o kontrolę NIK. Pojawiają się też ciekawe pomysły do realizacji po wyborach. Nagle niektórzy przypominają sobie na przykład o zieleni, inni o przeszłości, jeszcze inni o wyborcach, których chcą skłonić do artykułowania propozycji inwestycyjnych. Na swojej konwencji Kukiz 15 zaproponował między innymi, aby każda większa inwestycja była aprobowana w drodze referendum. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Dzisiaj w naszym studiu poseł Krzysztof Jurgiel z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry bardzo.
Marcin Leoszko z Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Nie dotarł jeszcze Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej. Przyjął zaproszenie, ale go nie widać jeszcze. Może korki są gdzieś na mieście. Ale zacznijmy od tej propozycji Kukiz 15, żeby uaktywnić referenda. Jak to dokładnie?
No generalnie jest pomysł taki, żeby był raz w roku przeznaczony specjalny dzień, tak zwany dzień referendalny, właśnie w którym by mogły się odbywać, załóżmy, zarówno referenda o charakterze ogólnopolskim, jak i właśnie te lokalne. One by dotyczyły tych spraw, które mieszkańców czy Polaków bulwersują albo stanowią pewnego rodzaju jakiś taki element dyskursu. Natomiast to jest naszym zdaniem bardzo fajny pomysł z tego względu, że po prostu też i frekwencja, jeżeli kilka tematów będzie poruszanych w takim dniu, no to frekwencja też powinna być dużo wyższa. No i w zasadzie ten pomysł jest w jakiś sposób wzorowany na tym, co jest w Szwajcarii, gdzie te pytanie społeczeństwa jest w zasadzie w tych szwajcarskich kantonach czymś normalnym, no w odróżnieniu od Polski.
Ostatnio gdzie... Szwajcarzy w jednym z kantorów St. Gallen bodajże przyjęli, czy podjęli taką decyzję, że nie będzie można nosić burek.
No na przykład, albo byli przeciwko pensji gwarantowanej przez państwo. To też jest bardzo ciekawe, bo ciekawe, czy w Polsce by takie referendum też zostało przeprowadzone i Polacy by odrzucili to, że państwo ma im ileś tam złotówek za nierobienie niczego.
Finowie się z tego wycofują, przyjęli taką pensję obywatelską w cudzysłowie, ale odchodzą od tego pomysłu, nie sprawdza się.
No nie sprawdza się, to jest potem problem w gospodarce. No troszeczkę 500+ też wywołało ten problem, gdzie na przykład ja mam do czynienia z osobami, z którymi współpracuję i na przykład mają problemy z tym, żeby...
Znaleźć pracownika?
Znaleźć pracownika, ale też żeby też pracować, no bo jeżeli wchodzą w odpowiedni próg, no to tracą te 500 zł na kolejne dziecko, a czasami ta wypłata nie bilansuje tych strat, więc to jest pewnego rodzaju też problem dla gospodarki. No.
Panie ministrze, pytanie, po co radni, skoro w referendum będziemy zatwierdzać wszystkie najważniejsze pomysły?
Mamy różne formy demokracji. Teraz są preferowane konsultacje, tak zwane obywatelskie, społeczne. Referendum to nie jest zły pomysł, ale nie we wszystkich sprawach. To trzeba by naprawdę rozważyć szczegóły. Myślę, że Kukiz 15 przedstawi. Na przykład
proponuje, by do 30 milionów złotych zwiększyć budżet obywatelski.
Tak, budżet obywatelski, żeby zwiększyć, to będą zapisy ustawowe. Natomiast jeśli chodzi o referenda obligatoryjne, to czasami są takie sprawy, które wbrew logice mogą być przegłosowane i to wtedy naprawdę musi podlegać kontroli parlamentu i zgodnością z konstytucją, z ustawami.
Na razie dotarła do mnie informacja, że pana Zbigniewa Nikitorowicza nie będzie w naszym studiu. Nie znam przyczyn, będziemy zatem rozmawiali w węższym gronie, równie zacnym.
Jest nam z tego powodu przykro.
No ale sam pan ostatnio się oburzał w studiu, że jak są przedstawiciele PiS-u i Platformy, to strasznie się żrą i nie ma miejsca na dyskusję.
No to teraz będziemy mieli okazję podyskutować, a nie żreć się.
No właśnie, panie pośle, docierają do nas informacje i także upublicznione zostały w mediach związane z bywaniem na listach, wykluczaniem pewnych osób, dosyć wiele emocji ta sprawa budzi.
No, każda partia czy nawet stowarzyszenie mają swoje statuty i przepisy i odpowiednie organy. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tym podstawowym organem, który podejmuje pierwsze decyzje, jest zarząd Komitetu Powiatowego w każdym powiecie, w mieście też, i następnie zatwierdza te listy zarząd okręgowy, a odwołanie czy też już zatwierdzenie ostateczne, jeśli są wątpliwości, jest Komitet Polityczny, i to jest u nas przestrzegane. Jeśli ktoś w ciągu tych 4 lat po prostu niewłaściwie się zachowywał albo nie zasługuje na to, żeby być na liście, to po prostu nie jest wstawiany na listę. Nic w tym dziwnego, to jest prawo każdej organizacji i te argumenty są tym stronom podawane.
Prawo i Sprawiedliwość umieściło na liście wyborczej sporo ludzi, którzy przeszli z Platformy, z innej partii do Prawa i Sprawiedliwości. Stąd te emocje negatywne.
Nie słyszałem o takich emocjach, bo
były artykułowane nawet tutaj w studiu przez jednego z kandydatów.
Pewnie słyszałem, natomiast 4 lata temu rzeczywiście kilku radnych Platformy, krytykując politykę ówczesnego rządu, a także prezydenta miasta Białegostoku, nie zgadzając się z tą polityką, chciało realizować program Prawa i Sprawiedliwości i zostali przyjęci. Dzięki temu uzyskaliśmy też między innymi większość w Białostockiej Radzie Miasta i mieliśmy realny wpływ na to, co się dzieje, chociaż przy odpowiedniej obecnej ustawie o samorządzie terytorialnym, gminnym, trudno jest jednak tą politykę prowadzić do końca, bo takim organem bardziej skutecznym, może nieskutecznym, tylko bardzo mającym kompetencje jest prezydent, natomiast nasi radni starali się te decyzje oceniać w sposób obiektywny, zgodnie z interesem mieszkańców, i te osoby, które przeszły, realizowały tą politykę, myślę, że która zostanie też doceniona przez wyborców.
I to wynikało? Chodziło o poszerzenie, że tak powiem, elektoratu poza twarde jądro?
Tak. To jest poszerzenie elektoratu. Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o samorządy, otwiera się na ludzi, bo to trzeba obserwować osoby, jak się zachowują. I powiększamy naszą organizację. Teraz, jak wiadomo, jest Zjednoczona Prawica. Są 3 ugrupowania. Dodatkowo jeszcze współpracujemy z Wolni i Solidarni, którzy ustawili na naszych listach kandydatów, co prawda tylko 2. Także w przymierze prawicy pan radny obecny Bogusław Dębski też będzie startował. Są też stowarzyszenia, które współpracują z nami, także są to osoby kompetentne i myślę, że jeśli wejdą i będą radnymi, na pewno będzie to z korzyścią dla społeczności lokalnych.
Takich problemów nie było przy tworzeniu komitetu wyborczego przez Kukiz, ze względu na to, że dosyć młoda organizacja i każdy musiał przyjść z pewnym bagażem i doświadczeń, i z pewnymi propozycjami łatwiej było wybrać?
Znaczy, powiem w ten sposób, że w systemie proporcjonalnym zawsze jest problem ze stworzeniem list i to jest największy mankament tego systemu. Bo oczywiście w jakiś sposób trzeba tą listę ułożyć i nadać te numerki poszczególnym osobom, i bardzo często się zdarza tak, że są osoby, które powinny mieć jedynki, ale załóżmy w danym okręgu jest tylko 1 jedynka.
Zawsze tych jedynek brakuje.
Dokładnie. Natomiast
chyba, że ktoś jest dobrym napastnikiem i wtedy ma 11.
Tak, natomiast w systemie większościowym w JOW-ach, to mamy możliwość przeprowadzenia chociażby prawyborów, gdzie każdy może wystartować, zaprosić swoich osoby, które chcą na niego głosować. I to jest proste. Wygrywa ten, który zgromadzi większą grupę wyborców, a pozostałe osoby na niego pracują. Rzeczywiście tutaj jest ten problem. Mam nadzieję, że nam się udało stworzyć takie listy, które są bardzo silne, zarówno jeżeli chodzi o miasto Białystok, jak też i sejmik. I tutaj też będziemy się starać powalczyć o to, żeby mieć swoich reprezentantów i na szczeblu miejskim, i na szczeblu wojewódzkim, a też w innych częściach naszego pięknego województwa.
Czy trudno było, czy liczył się pan z takimi frustracjami, panie pośle?
Listy kształtowaliśmy już od ponad roku i wszyscy chętni, którzy przyjęliśmy taką zasadę, którzy chcieli pracować na rzecz społeczności lokalnych, zgłaszali się do odpowiednich struktur i większych problemów nie było, chociaż niektóre osoby zostały nieuwzględnione, ale to już były konkretne powody wynikające z zachowania czy z braku wiary w ich lojalność. To jest w polityce bardzo ważne. Mamy teraz kadencję 5-letnią i myślę, że będziemy obserwowali, ponieważ ta ilość jest duża komitetów, że będą przejścia z różnych opcji do z jednych do drugich w celu budowy pewnych koalicji. Szczególnie to moim zdaniem będzie zauważalne na poziomie powiatów. I dlatego trzeba wystawiać takich ludzi, którzy dają gwarancję, może nie stuprocentową, że będą chcieli realizować tylko ten program, który partia, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, głosi, że nie stołki, a jednak realizacja programu.
Tym bardziej, że prawo wyborcze się zmieniło i te listy nie mogły być zbyt długie, bo wprowadzono pewne ograniczenia.
Myślę, że to był dobry ruch, żeby jednak zwiększyć tylko dwie osoby w stosunku do ilości mandatów na liście i to zostało zrealizowane.
No całe szczęście, bo w tym systemie w zasadzie tylko liderzy list mają większe szanse. Przy dużych ugrupowaniach to jeszcze może trójki, czwórki, czy tam ostatnie miejsca. Natomiast reszta osób to pełniła funkcję statystów i to była trochę, to jest taka trochę, była, no ale dalej też jest taka trochę złudny element demokracji, bo teoretycznie zakłada się, że każdy ma szansę z tej listy wejść, a tak naprawdę szef struktur, szef partii, to decyduje, kto zostanie radnym, bo możemy sobie tutaj już ustalić, że na przykład w przypadku PiS-u wszystkie jedynki radnymi zostaną. Więc osoba, która układała tą listę, to już w tej chwili ustaliła 5 osób radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale to samo się dzieje chociażby odnośnie Koalicji Obywatelskiej, bo to chyba teraz w ten sposób można to nazwać. No i zmniejszenie, to moim zdaniem jest dobre. My stoimy cały czas na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, bo
tu się nic nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło, tylko dodam jedną rzecz, że normalnie w takim okręgu, którym jesteśmy teraz, liczba mieszkańców to jest w mieście około 50 tysięcy. W tym okręgu jednomandatowym byłoby około 8. Więc taki kandydat na radnego by mógł dotrzeć w zasadzie do każdego mieszkańca, dowiedzieć się o jego problemach i przede wszystkim nie byłby uzależniony od szefa partii czy szefa struktur.
To jest jeden z poglądów. My uważamy, że dobrze, jak jest jakaś siła polityczna, która ma program, który przedstawia w trakcie kampanii wyborczej, chce ten program realizować. Natomiast zbiór takich 30 radnych, nie reprezentujących żadnego programu czy żadnego środowiska, to jest...
Jak maszyna losująca w totolotka.
Potem po wyborach bardziej jest to grupa do interesów, wspólnych interesów, niż do realizacji programu, ale taki mamy pogląd.
Zupełnie się nie zgodzę, bo ten system, który funkcjonuje w Polsce, jest podobny do systemu włoskiego, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii jest właśnie system włoski. I tam jakoś to wszystko funkcjonuje.
Czekamy, dyskusja politologów, także fachowców od tego rodzaju spraw, być może wyłoni lepszy, sprawniejszy system. Na razie mamy to, co mamy. Mamy wybory. W Białymstoku sięgnięto po poważne argumenty. Myślę tutaj o tej umowie z Ajfarzem. Zaangażowane jest CBA. Kandydat Jacek Żalek apeluje, żeby się sprawą zajęła Najwyższa Izba Kontroli. Już trzeba po takie argumenty sięgać.
Znaczy, z tego co wiem, to sprawa stadionu była kilkakrotnie podnoszona przez radnych. Nie znalazło to żadnego jakby oddźwięku. Natomiast kandydat, który jest wystawiony przez Zjednoczoną Prawicę, no, postanowił tę sprawę przedstawić do oceny społecznej i do oceny organów. I myślę, że to jest zasadne, bo powinniśmy te sprawy wyjaśniać. Nie można nic zamiatać pod dywan. Pan prezydent powinien wyjaśnić, o co chodzi, dlaczego tak zrobił, że zrezygnował z tych kilkudziesięciu milionów, chociaż to, co podawał w telewizji, słyszałem wypowiedź, że Sąd Najwyższy odrzucił czyli tą decyzję. Natomiast nie było to odrzucenia, ponieważ sam wycofał z niejasnych powodów, płacąc jednocześnie 6 milionów złotych dla firmy prawniczej, która zajmowała się sprawą. Natomiast w związku z tym, że wycofał wniosek z Sądu Najwyższego, to po prostu została sprawa umorzona. Umorzenie to nie jest po prostu sprawa wygrana.
No, sytuacja jest bardzo...
Jak komentuje się w środowisku Kukiz 15 tę sprawę? Jak pan sądzi, tak, jakie będzie dalsze na przykład działanie prezydenta Truskolaskiego?
Ja sądzę, że na pewno to będzie miało wpływ na konsekwencje, powiedzmy, polityczne i 21 października, tak naprawdę najprawdopodobniej 4 listopada, pan Truskolaski już będzie byłym prezydentem Białegostoku. I mam nadzieję, że to nastąpi, bo to jest przykład dziwnej, nawet bardzo dziwnej sytuacji, kiedy rezygnuje się z jakichś tam środków, jednocześnie wynajmuje się bardzo drogą, renomowaną wprawdzie międzynarodową firmę adwokacką i potem w zasadzie się wywiesza białą flagę. No to bardzo dziwna sytuacja. Zresztą tak samo mieliśmy dziwną sytuację z tak zwaną prywatyzacją MPC-u. I tutaj właśnie też było referendum. Tutaj właśnie na konwencji niedzielnej senator Arłukowicz dawał informację o tym, że to też dosyć dziwna sprawa, że w zasadzie mieszkańcy jasno się opowiedzieli o tym, żeby nie prywatyzować tej firmy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wzięło udział w referendum. Te głosy ich tak naprawdę zostały zmielone, a pan prezydent Truskolaski, który wywodzi się podobno z koalicji obywatelskiej, namawiał do tego, żeby w tym referendum nie brać udziału i za sukces potraktował to, że zabrakło niewiele do tego, żeby to referendum przekroczyło odpowiedni
próg.
Tak. Więc tak jak mówię, no, ja mam nadzieję, że w listopadzie będziemy mieli już taką sytuację, że po prostu będziemy mogli panu Truskolaskiemu wręczyć kwiaty i podziękować, żeby wrócił na uczelnię i tam pracował ze studentami, a nie w magistracie.
Podobną pewność pan ma, panie pośle?
Pewności w demokracji nie ma, natomiast jest tyle argumentów za tym, żeby pan Truskolaski już nie był prezydentem. Te dwa, które tutaj były podane, o których mówił tutaj pan Leoszko. Natomiast no, cała polityka przestrzenna miasta to jest niewypał w wykonaniu prezydenta, bo mamy, jak ktoś interesuje się przestrzenią, to przecież jadąc przez miasto, obszary, które miały swoje przeznaczenie, przypomnę, co prawda dawno, w 1995 roku był przyjęty plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał funkcje dla poszczególnych terenów. A potem w ciągu tej szczególnie ostatnich kadencji pana prezydenta pojawiały się takie lokalizacje deweloperskie tylko po to, aby popsuć tą architekturę, bo na przykład jedziemy ulicą Mickiewicza, jest osiedle domków i rodzinek, nagle wyrasta czteropiętrowy bloki, tak jak...
No ale wcześniej takie inwestycje też się zdarzały. No weźmy ulicę Pułaskiego. Też pomiędzy domkami wyrastają trzy bloki. No pytanie, jaki to miało cel?
Ja mieszkam na Bojarach i to, co tam się dzieje, to jest katastrofa. No i pan prezydent wywiesza te swoje banery, które tam, że szanuje historię i tak dalej. No, na Słonimskiej, która wchodzi od razu w Piastowską, była piękna kamienica, która została w nocy zburzona. I to jest jakieś 200-300 metrów od magistratu. No w nocy. Proszę sobie wyobrazić, że na tym miejscu nic nie ma. Tam jest gruzowisko i raptem inwestor potrzebował pracy w godzinach nocnych, żeby tą kamienicę zniszczyć.
No to właśnie jest pytanie, czy u nas za bardzo deweloperzy jednak nie rządzą?
Czy polityka przestrzenna, która była prowadzona w ciągu ostatnich tych co najmniej, nie tylko jeszcze przed panem prezydentem, pamiętam, że pan redaktor był w tych chyba radnym, jak przyjmowaliśmy ten plan, gdzie funkcje terenu były wyznaczone. Białystok miał kierunki rozwoju właśnie na obszarach w kierunku Choroszczy, czy też Supraśla, tam było 300 hektarów ziemi. No, tutaj mieliśmy różnego rodzaju funkcje. Czy ta trasa generalska, po obu stronach miały to być funkcje produkcyjne. No, tam teraz mamy takie plomby bloków. Białystok po prostu nie ma terenów gospodarczych, gdzie powinien się rozwijać. No, jest po prostu, jak powiedzieliśmy, brak polityki przestrzennej, to jest jeden z głównych grzechów pana prezydenta.
Bo no ale nie ma pytałem wizji... o deweloperkę, że nie za bardzo, czy nie za bardzo rządzi miastem. Znaczy, bo jednak odnosi się takie wrażenie, że no, mijając chociażby niektóre place, jeśli jednego dewelopera jest dany plac, to tam banery jednego komitetu wyborczego, a plac innego dewelopera to następnego dewelopera.
Panie redaktorze, ja nigdy nie mam pretensji do przedsiębiorców, bo tutaj decyzję wydaje organ, Rada Miasta i tutaj trzeba należy mieć pretensje do tego, że ten rozwój niewłaściwie jest prowadzony, bo wiadomo, przedsiębiorstwo jest po to, aby zgodnie z prawem pomnażać swoje zyski dla dobra wszystkich.
No ale natomiast... z drugiej strony jest zastrzeżenie tego rodzaju, że budują na greenfieldzie, a potem wymagają od gminy, czyli od innych mieszkańców miasta, żeby zainwestować tam w infrastrukturę, doprowadzić ulicę. No, jak to powinno być zorganizowane, żeby jeśli ktoś już zarabia ciężkie pieniądze, no to żeby zrobił całe osiedle z pełną infrastrukturą.
Znaczy rolą miasta jest udostępnianie infrastruktury, wtedy powiedzmy inne ceny są gruntów, ale jeszcze raz można krótko powiedzieć, po prostu polityki przestrzennej w interesie mieszkańców nie było. Czas to zmienić. Trudno będzie to uregulować, bo ktoś teraz już trzeba naprawdę zespół fachowców, aby te funkcje wszystkie, które miasto powinno spełniać, jakość życia,
zdefiniować,
ustalić i no, przyjąć pewne zasady.
Za chwilę, bo sporo rozmawialiśmy, dajmy słuchaczom chwilę odetchnąć. Za chwilę powrócimy do kwestii związanych z wyborami do sejmiku samorządowego. To zajmijmy się wyborami samorządowymi do sejmiku samorządowego, bo jak powiedział nawet prezes Prawa i Sprawiedliwości, to jest najważniejszy element tej kampanii. Tak można by to określić.
W systemie rozwoju państwa samorząd województwa, który jest reprezentowany przez sejmik, przez wybranych radnych, no pełni rolę szczególną, bo to jest, jeśli chodzi o województwo, organ, który no, prowadzi politykę rozwoju i teraz ta polityka...
Czyli inaczej mówiąc, dzieli pieniądze budżetowe, ale głównie dzieli pieniądze europejskie.
W tym teraz tak, pieniądze europejskie to jest ważny element, jeśli chodzi o politykę gospodarczą i tutaj jest potrzebna współpraca rządu z samorządem województwa, bo samorząd województwa opracowuje strategię rozwoju. Na podstawie tej strategii zawierana jest umowa między rządem, kontrakt terytorialny. W ramach tego kontraktu są też środki wynikające z umowy partnerstwa między Polską a Unią Europejską w zakresie wykorzystania środków pomocowych. I to jest bardzo ważny organ, który no, od niego zależy, czy w województwie będą środki wykorzystywane efektywnie, czy będą tak, jak to było do tej pory robione przez obecną koalicję, w samym sensie marnowane, bo przypomnę tylko sprawa lotniska, które powinno być zrealizowane, została zaniechana. Tutaj pan Leoszko mówił o tym, że wybudowano plac, który po prostu niczego nie służy. Ja tylko powiem, że w roku chyba 2008 czy 2009 pisałem zapytanie do ministra środowiska, czy jest możliwe budowa tego pasa. No tam było stwierdzenie, nie było zgody na wycięcie drzew. Jak to zostało minięte, no to wymaga teraz oceny. Pan prezydent po prostu prowadził mieszkańców w błąd i wybudował pas, gdzie nie będzie regularnych lotów, co po prostu nie ma sensu, bo tylko można będzie wyczarterować samolot, ale to musi zebrać się grupa do 50 osób, no i zamówić taki kurs. To niczemu nie służy, bo jeśli ktoś naprawdę chciałby się szybko przemieścić z Białegostoku do Katowic, czy do Rzeszowa, czy nawet do Warszawy, no to nie będzie miał takich możliwości.
W grupie 50 osób będzie mógł sobie przemieścić.
Ale to musi...
To trzeba silną grupę pod wezwaniem założyć, tak?
Także ważne są wybory do samorządu. Trzeba, żeby mieszkańcy obserwowali poszczególne komitety, propozycje. No i trzeba wybrać ludzi kompetentnych i tych, którzy chcą pracować.
A ostatnie sondaże jednak wskazują, że w sporej liczbie województw Prawo i Sprawiedliwość wygra, ale nie będzie tam rządzić. Rządzić będzie tylko w 3 województwach, a nie w 8, gdzie zajmie pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wyborów i ulokowanie swoich radnych w sejmiku.
No tak jest, jeśli chodzi o demokrację, jeśli społeczeństwo...
Stąd tak istotna jest ta moc, że tak powiem, koalicyjna, czyli możliwość zawarcia koalicji.
No teraz, jak słyszałem, jest 16 komitetów, także myślę, że będzie możliwość zawierania różnego rodzaju koalicji. Czekajmy cierpliwie do 21. Walczmy o wyborców w sposób demokratyczny, przedstawiając swoje propozycje, swoich kandydatów, także przekonać do głosowania na tę opcję.
Znaczy to jest bardzo ciekawe, bo sejmik sam w sobie ma bardzo duże uprawnienia, jest bardzo ważną i istotną instytucją. Natomiast w świadomości wyborców jest, powiedzmy, na trzecim planie, czyli najpierw jest ten walka tytanów,
gmina,
czyli właśnie głównie tam prezydenci, burmistrzowie, potem są radni, no i dopiero potem są radni do sejmiku. No i rzeczywiście zwykle ten trzeci głos jest oddawany od niechcenia i tutaj myśmy pewnie wspólnie zaapelowali do naszych słuchaczy, żeby poważnie też nad tym trzecim głosem się zastanowić, bo rzeczywiście...
Czyli te wybory sejmikowe zauważyć jednak.
Dokładnie, bo proszę zauważyć to, co się... My mieliśmy bardzo dużego pecha do sejmiku w zasadzie w przestrzeni ostatnich 15 lat. I cały czas tam wrzało i cały czas bardzo często nawet jak dane ugrupowanie wygrywało wybory, no to okazywało się, że pojedynczy działacze przechodzili na drugą stronę.
I się wszystko zawalało, cała ta układanka wyborcza.
Tak, już nawet nie mówiąc o tym, co się dzieje dzisiaj, gdzie jest ta koalicja PSL, Platforma Obywatelska, która de facto też cały czas gdzieś tam podskórnie trzeszczy, no i nie są w stanie sobie nawzajem, mając większość, udzielić absolutorium, co świadczy już o tym, że coś, że to jest bardziej jakaś tam komedia niż
z tego to, powodu sejmik jest istotny, bo dzieli bardzo duże pieniądze europejskie, ma znakomity wpływ na to, co realizuje się w poszczególnych gminach również, bo wdrażane poszczególne programy dotują w odpowiedni sposób te inwestycje gminne. Ale czy uda się zrobić dobry wynik wyborczy, panie pośle? Odnoszę takie wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości jest taka dwuwładza jakby.
No nie ma dwuwładzy, bo po pierwsze decyzje w zakresie składu listy podejmował zarząd okręgowy. Myślę,
ale jest dwóch silnych liderów i...
A to w niczym nie przeszkadza, jak jest kilku liderów, natomiast statut jest zarząd okręgowy. Na zarządzie przedstawiliśmy te propozycje list i one zostały praktycznie jednomyślnie zatwierdzone z uwzględnieniem oczywiście uzgodnień koalicyjnych, bo przypomnę, że jesteśmy Zjednoczoną Prawicą i otrzymaliśmy, że tak powiem, od koalicjantów uzgodnione z władzami partii propozycje kandydatów z tamtej strony. Mamy pana Derechajło, mamy panią Żalek w Białymstoku na ostatnim, co prawda, miejscu. I to jest przykład tego, że ostatnio właśnie 4 lata temu z tego miejsca uzyskała mandat. Mamy pana Kapicę i panią Szczudło w okręgu tutaj białostockim i też jeszcze pan Sekciński jest. Poza tymi to nasze kandydatury były ustalane przez zarząd okręgowy i tutaj żadnych problemów nie było.
No ale jest takie ciągnięcie, przeciąganie kandydatów z jednej strony na drugą i tak dalej. Nie odnosi pan takiego wrażenia, że
nie, u nas
pewne pomysły z jednej strony są realizowane, inne z drugiej?
No tego nie zauważam. To był, u nas procedura była taka, że każdy powiat zgłaszał kandydatów i zarząd okręgowy, najpierw prezydium, na tej podstawie wybrało te osoby, które po pierwsze są kompetentne, dają jakąś tam gwarancję lojalności i to na tej podstawie i dotychczasowy dorobek polityczny, bo przecież mieliśmy radnych w sejmiku i nie było żadnych jakichś tam problemów czy też konfliktów z tego wynikających.
Jak pan to widzi? Przyglądając się, że tak powiem, przeciwnikowi, czy...
Nie, no, znaczy nie było, bo...
Partii, z którą współpracujecie
w opozycji jest zawsze mniej konfliktu, niż jeżeli się rządzi. No, my też staraliśmy się tak stworzyć listy i tak wybrać liderów, żeby oni byli jak najbardziej związani z tymi okręgami, z których startują, więc tu Andrzej Modzelewski z Łomży, czy Jerzy Ząbkiewicz z Suwałk, czy Krzysztof Tołwiński z południa, z tego południowego okręgu, czy Wanda Jankowska, która pracowała jako wieloletni dyrektor w Choroszczy. Też chcieliśmy, żeby to też byli reprezentanci tych mniejszych miejscowości, niekoniecznie, żeby, bo tu też Białystok w jakiś sposób dominuje. I ważne jest to, żeby i ziemia łomżyńska, i Suwalszczyzna, i południe naszego województwa miało silną reprezentację i ludzi bardzo mocno z tym terenem związani. Więc
Sprawa zrozumiała, że trzeba odpowiednio dobrać. Pytałem o to pana spostrzeżenia, jeśli obserwuje pan tą polityczną scenę na Podlasiu.
No to ona jest w jakiś sposób kalką tego, co się dzieje w Polsce. I no tak jak ostatnio byłem gościem u pana, no to mieliśmy cały czas ten ping-pong słowny i przerywanie. Natomiast tak jak mówię, no my w tej chwili sobie rozmawiamy i na różnego rodzaju argumenty, natomiast nie staramy się sobie przerywać. Nie wchodzimy w słowo i raczej polemizujemy na rzeczy, które nas ewentualnie różnią. No, i to, no, natomiast niestety to, jak wygląda scena polityczna w Polsce, no, niestety bardzo mocno się odbija na tym, co jest w naszym regionie. No i...
Na tej merytorycznej dyskusji, która powinna być jednak dotycząca pomysłów, ciekawych, merytorycznych spostrzeżeń i rozwiązań, no bo tutaj można by wiele różnorodnych statystyk przywołać, że sporo inwestujemy, ale zachód Polski odjeżdża nam coraz bardziej, centrala również. I pytanie, co zrobić z tymi pieniędzmi, żeby je efektywnie zainwestować w województwie podlaskim, żeby na przykład produkt krajowy brutto rósł, a nie był ciągle na tym samym poziomie.
Rolą rządu jest, byłem przecież 2 lata w rządzie, aby zapewnić infrastrukturę tego pierwszego rzędu. I tutaj przypomnę, że Platforma od wielu lat zaniechała wielu inwestycji w naszym regionie. Pamięta pan, panie rektorze, strategię rozwoju Białegostoku, gdzie Białystok miał być centrum współpracy między wschodem i zachodem. Do czego doprowadzono? Do tego doprowadzono, że Białystok nie ma praktycznie połączenia z Litwą, Łotwą, Estonią, że wyprowadzono drogi, no już są to sprawy zaszłe i Białystok został w ten sposób skrzywdzony, że ta dostępność musi być naprawiona i dlatego ta droga, ta sprawa Via Carpatii, wreszcie też połączenia Białegostoku przez Kuźnicę z Mińskiem i z Moskwą. Tam jest ta możliwość tego korytarza międzynarodowego, o który będziemy zabiegali. Rola samorządu to jest uzupełnienie to drogami wojewódzkimi, które no, w części są też ze środków w ramach programu Polski Wschodniej, który przyjęliśmy jeszcze. Był to też między innymi mój pomysł, ten program jest realizowany, ale przede wszystkim przedsiębiorczość i samorząd województwa musi w porozumieniu z gminami znaleźć tereny inwestycyjne, aby Agencja Rozwoju Przemysłu czy Polski Fundusz Rozwoju mógł sprowadzać tutaj inwestycje. Tego działania po prostu brakowało i w Białymstoku i w całym województwie, bo naprawdę możliwości pozyskiwania inwestorów nie tylko zagranicznych, ale krajowych są, ale trzeba im stworzyć warunki.
Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, bo oprócz infrastruktury no, ważny jest też kapitał ludzki. Ja tutaj któryś raz już też powtarzam, że mamy fantastyczne uczelnie, natomiast one są troszeczkę plecami odwrócone do wschodu. Dlatego też wspominam często o idei Instytutu Wschodniego, czyli jednostki badawczo-dydaktycznej, która by kształciła specjalistów, a za kadrą, za ludźmi potem idą też duże korporacje, firmy, które tutaj by inwestowały. Najlepszy przykład Wrocławia, który przez to, że wszedł w pewnego rodzaju branżę IT, no to w zasadzie jak ktoś na świecie myśli, gdzie jest jakieś miejsce, które
do ulokowania tego rodzaju inwestycji.
Dokładnie, to jest Wrocław. No. My powinniśmy być Podlasie, czy Białystok powinno być miejscem, gdzie każda wielka korporacja, która chce robić ekspansję na wschód, powinna wiedzieć, że tutaj
To jest miejsce, gdzie się można na ten wschód odbić.
Dokładnie, bo tu są ludzie, jest infrastruktura, jest pewnego rodzaju pomysł.
I całe zaplecze eksperckie.
Dokładnie.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poseł Krzysztof Jurgiel z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Leoszko z Kukiz 15.
Dziękuję.
Dziękuję również. Lech Pilarski, do usłyszenia.